Dzisiaj chciałbym omówić 10 przykazanie. Jest tu wiele osób, które jakby były uczestnikami tego wykładu, słuchaczami tych wykładów na temat dekalogu. I te wszystkie wykłady są nagrywane. Dzisiaj powiem o tym 10 przykazaniu. Jak to 10 przykazanie brzmi? Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Jest to zapisane w drugiej księdze Mojżesza w 20 rozdziale 17 wersecie. Zachęcam, aby czytać, przeczytać, sprawdzić. I przykazanie to mówi o grzechu uczynionym myślą. Jak wiemy, zło jest bardzo zakorzenione w myśli każdego człowieka, a pożądanie jest źródłem wszelkiego zła, gdy za pomocą pierwszego grzechu kobieta zgrzeszyła. Pamiętamy, że zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. Wąż pożądał Ewy, i dlatego też spotkało go przeklęcie ze strony Boga. I z tego powodu wąż wiecznie pełza po brzuchu. Podobny koniec, Biblia mówi, spotyka każdą osobę, która zwraca swe pożądliwe oko ku temu, co do niej nie należy. To tak spotkało to Kaina, Koracha, Bilama, Doega, Hamana. Nie wolno ci pożądać. I tutaj w tym przykazaniu widzimy normalny, życiowy bieg spraw. A więc najpierw mówi się o pożądaniu domu, bo mądry człowiek najpierw nabywa dom, a następnie poślubia żonę, by wprowadzić ją do domu, dopiero potem nabywa służbę. Gdy ktoś pożąda żony innego człowieka, to może to wywołać duchowe komplikacje w jego małżeństwie. Przykazanie to, trzeba powiedzieć, że nie dotyczy tylko zakazu pożądania czegokolwiek, co należy do twojego bliźniego, lecz nawet pożądania przez ciebie tego, co sam poznaczasz, co sam posiadasz. Co to oznacza? Znaczy to, że nie wolno być rozkochanym we własnym bogactwie. Jezus mówił, że my nie możemy służyć Bogu i mamonie. I mamona i bogactwa materialne mogą stać się dla nas Bogiem. I zauważmy, jak wiele jest przestępstw, jak wiele jest zabójstw, morderstw z jednego powodu, że ktoś pożąda bogactwa drugiego człowieka. Jeżeli jesteś rozkochany we własnym bogactwie, to znaczy, że jesteś bardzo chciwym też człowiekiem. I ta chciwość człowieka zmienia osąd człowieka na wiele spraw i zmienia tych ludzi w takich duchowych skąpców. Często słyszymy, że ci bogaci ludzie są bardzo skąpi, prawda? O, od każdej innej osoby byś się spodziewał pomocy, ale od tego człowieka bogatego nie, bo on twierdzi, że nic nie ma. I często jest taka gonitwa majątności. Kto ma więcej? Ja mam więcej, czy on ma więcej? I ludzie jakby poświęcają swoje życie, aby zgromadzić jak najwięcej tego bogactwa, żeby powiedzieć, że jestem bogatszy niż ten drugi człowiek. Ten grzech pożądania dotyczy wielu sfer ludzkiego życia i przejawy tego grzechu są wielorakie. Jest jednak szczególny wyjątek, kiedy pożądanie nie jest grzechem. I to pożądanie tak naprawdę przynosi zaszczyt. Wręcz chwalebne jest to pożądanie, gdy dotyczy to duchowych bogactw. I Żydzi mówią, że zazdrość między mędrcami przymnaża wiedzy. A więc jeśli widzisz, że drugi zdobył więcej wiedzy aniżeli ty, to ty powinien zwiększyć swoje wysiłki tak, aby pomnożyć własny zasób wiedzy. I to jest dozwolone, ale jeżeli ty pożądasz majątności drugiego człowieka, to jest grzeszne. I pożądanie, jak każdy grzech, zawsze obraca się przeciwko pożądliwemu. Jest to ostatnie przykazanie dekalogu i chcę powiedzieć w tym miejscu, że jest to przykazanie też kontrowersyjne. Z jakiego względu? Są kościoły historyczne, jak kościół rzymskokatolicki, który nie uznaje biblijnego porządku dekalogu. Ja wyjaśnię dlaczego. Z uwagi na to, że Kościół rzymskokatolicki dzieli to dziesiąte przykazanie na dwa przykazania i uczy, że dziewiąte przykazanie to nie pożądaj żony bliźniego swego, a dziesiąte przykazanie nie, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Ale kiedy otworzysz dekalog na drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, 17 wersecie i to, co ja przeczytałem, to widzimy, że cały zapis jest w jednym zdaniu. To tak naprawdę stanowi jedno biblijne przykazanie. Historyczne kościoły nie uznają biblijnego porządku przykazań, a przyjmują ich kolejność, gdzie drugie przykazanie zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale od 4 do 6 wersetu, wciągnięte jest do pierwszego przykazania, a właściwie jest ono ukryte i pominięte. Ostatnie zaś przykazanie sztucznym sposobem zostało rozłupane na dwa przykazania i generalnie zgadza się 10. Ale kościoły ewangeliczne, te biblijne kościoły, one przyjęły biblijny podział. Dlaczego tak naprawdę Bóg powtórzył dziesiąte przykazanie? Ono, dziesiąte przykazanie, jest rozszerzeniem siódmego, które mówi nie cudzołóż, i ósmego nie kradnij. I można byłoby się zapytać, dlaczego? Dlaczego jest to powtórzone? A więc Bóg miał plan i to celowo uczynił, gdyż chce podkreślić wagę sprawy. I cudzołóstwo i kradzież są najpospolitszymi grzechami. Teraz, kiedy włączymy telewizję i oglądamy te różne takie seriale, które ciągną się i ciągną, to tam widzimy, niekiedy możemy to tak streścić, każdy z każdym albo każda z każdą. I widzimy ten grzech, który tam jest, normalka, normalnie, jeden szuka każdy miłości i albo z tą, albo z tym, albo jeszcze inaczej. Cudzołóstwo i kradzież są najpospolitszymi grzechami. Dziesiąte przykazanie, ono wysubtelnia istotę oraz sedno grzechu, cudzołóstwa i kradzieży. Siódme mówi nie cudzołóż, zaś dziesiąte nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, służącej bliźniego twego, sługi. I w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale i 27 wersecie, 27 i 29 wersecie są słowa, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuci od siebie, albowiem będzie pożytecznie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożytecznie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. A więc zauważmy, jak Chrystus uwypukla ten problem. Nawet Jezus mówi, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A więc to nie tylko fizyczny ten grzech, ale również on wkracza jeszcze głębiej. A więc do wnętrza, że jeżeli ty już pożądasz w swoim sercu, to już zgrzeszyłeś i popełnisz grzech cudzołóstwa. I to nauka apostolska wymienia zakaz pożądania jako osobne przykazanie, o czym możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Rzymian w 7 rozdziale, 7 wersecie i w 13 rozdziale i 9 wersecie. I należy powiedzieć, że w 10 przykazaniu sam Pan Bóg uderza w samą istotę zła, złych ludzkich czynów, w to, co jest ich źródłem, a więc przewrotną myśl ludzką. I prawa narodów, one wymierzają kary tylko za czyny. Ale kiedy patrzymy na Biblię, to Bóg widzi grzech znajdujący się jeszcze w zarodku, w sercu, w myśli, poczętej w sercu. I w tym przykazaniu 10 Pan Bóg naświetla źródło złych czynów ludzkich. Ja chciałbym odczytać ten fragment z Ewangelii świętego Marka z 7 rozdziału 20 i 23 wersetu, abyśmy mogli zobaczyć, co Jezus mówi o grzechu, skąd on się wywodzi, gdzie jest źródło tego grzechu. Ewangelia świętego Marka, 7 rozdział 20 do 23 wersetu. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. A więc, kiedy chcesz dowiedzieć się, co tkwi, jaki jest to człowiek, wystarczy, abyś go posłuchał. Psycholog, który ma rozmowę z człowiekiem, który ma jakiś problem, on zadaje mu pytania. On normalnie z nim rozmawia i w oparciu o to, co ten człowiek wypowiada, on może zdiagnozować problem tego człowieka. I Jezus powiedział, że z wnętrza człowieka, z serca pochodzi to, co jest złe. A więc Bóg w tym 10 przykazaniu tak naprawdę naświetla źródło złych czynów ludzkich. Kiedy czytamy Biblię, to zobaczycie, że w Starym Testamencie prorocy starotestamentowi napiętnowywali i karcili złe czyny Izraelitów. Jan Chrzciciel, ten, który był posłańcem przed Chrystusem, który zapowiadał jego przyjście, który miał przygotować serca Izraelitów na przyjście Chrystusa Jezusa, on zmagał sumienia, ale Pan Jezus Chrystus uderzał w sedno. On karcił serce, on pokazywał, że tak naprawdę problem to leży w sercu. Jakie jest źródło czynów ludzkich? I teraz są ludzkie czyny, które są obojętne, na przykład. Dlaczego one obojętne? Bo człowiek je spełnia bez uwzględnienia norm moralności, na przykład sen i odżywianie. Są też czyny moralnie dobre, a więc kiedy ty wykonujesz coś dobrego, wówczas masz takie zadowolenie, masz taką satysfakcję, masz i twoje sumienie, ono ciebie pochwala za to. Czujesz takie głębokie zadowolenie z tego powodu, że drugiemu człowiekowi mogłeś pomóc albo coś szczytnego, dobrego dokonałeś dla drugiego człowieka. Są też czyny moralnie złe. I po uczynieniu takiego czynu, to ja określę to w ten sposób, że masz takiego w cudzołóstwie moralnego kaca. Czyli odzywa się wtedy twoje sumienie i udziela ci nagany za pomocą niepokoju lub też wyrzutów sumienia. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I zawsze jest ważny cel i motywacja naszego działania. I Bóg patrzy na to, co jest źródłem twojego działania. Co ciebie motywuje, że czynisz to albo to. I Bóg to dokładnie wie. I my często możemy nałożyć maskę i udawać to i to, ale Bóg widzi serce. Dlatego Psalm 139 mówi, jeszcze nawet myśli nie było, czy słowa na moim języku, a ty, Panie, je wszystkie rozumiesz. Ty je wszystkie znasz. A więc Bóg jest Bogiem, który o wszystkim wie. On dokładnie bada ludzkie serce. Kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, to widzimy, jest mowa o oczach Pana, które jakby wszystko widzą. Kiedy pójdziecie do jakiegokolwiek sklepu, no Lidl, czy też tam gdzieś teraz to Tesco otworzono, to zauważcie, w różnych miejscach są kamery. Robi zakupy, przeglądasz towary, a ktoś tam siedzi sobie w jakimś pokoiku i widzi ciebie na ekranie. I on widzi to, co czynisz, widzi to, co wykonujesz na zewnątrz, a więc jakie ruchy dokonujesz. Ale kamera nie może uchwycić tego, co dzieje się w środku twojego serca, co dzieje się w twoich myślach. Ale Bóg widzi więcej. Oprócz tego, że widzi ciebie, co robisz, to on również wie, o czym myślisz. Amen? Czy jesteście ze mną? Jakie są myśli, takie będą czyny. I złe myśli są źródłem złych czynów. Biblia mówi, że obrzydliwością dla Pana są złe myśli. I o tym możemy przeczytać w przypowieściach Salomona w 15 rozdziale, 26 wersecie. W księdze Genezis, pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 5 wersecie jest niesamowity fragment i to jest jeszcze przed potopem. Kiedy sam Bóg powiedział, że myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. To jest konsekwencja grzechu, tego, który wszedł w ogrodzie Eden, Adam i Ewa. Ewa zgrzeszyła i potem każdy potomek Adama rodzi się z grzeszną naturą i jest poddany tej władzy tego świata. A Jezus przyszedł, żeby wyzwolić człowieka, żeby dać mu wolność i dać mu zwycięstwo nad grzechem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 2 wersecie, on wręcz apeluje, wzywam was wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę miłą, świętą Bogu, gdyż taka winna być duchowa służba wasza. I Paweł w 2 wersecie powiada, że przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Niektórzy to interpretują, czy też mówią, że dokładnie to oznacza pozwólcie, aby ta trzecia osoba Bożej Trójcy, żeby Duch Boży, Duch Święty mógł twój umysł przemienić. To jest bardzo ważne. Słowo Boże, kiedy napełnia ludzkie serce, kiedy ono jest w stanie ochronić ciebie od stanów takich grzesznego umysłu ludzkiego, od zaślepienia umysłu, od przytępienia umysłu, próżności umysłu, spaczenia umysłu, pokalania umysłu. Tak bardzo ostro Biblia mówi na temat tej starej natury, na temat zachowania ludzi, którzy nie znają Chrystusa, że oni mają umysł spaczony, są zaślepieni naprawdę. Paweł mówi, aby myśleć o tym, co poczciwe, co prawdziwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały. I o tym możemy przeczytać w liście do Filipian w 4 rozdziale, 7 i 8 wersecie. Jak powstają te złe czyny? Co jest źródłem tych złych czynów? My wiemy o tym, że są pokusy. Diabeł przyszedł do Chrystusa i kusił go. 3 razy, pamiętamy, Jezus rozpoczął służbę i zaraz diabeł przyszedł i go kusił. 3 razy, żeby przemienił kamień w chleb, żeby oddał pokłon, otrzyma to i to, żeby rzucił się z narożnika świątyni, bo wtedy aniołowie go pochwycą. A więc szatan kusi. Są to pokusy. I tak jak przez jakieś skrzyżowania każdego dnia przyjeżdża bardzo dużo samochodów, tak samo przez nasz umysł, przez nasze serce każdego dnia tysiące różnych myśli przychodzą. Włączasz telewizję i słyszysz. Włączasz radio, słyszysz. W telewizji widzisz. I to wszystko wchodzi, to jest wchłaniane przez nasze umysły, przez nasze serca. To jeszcze nie jest nic złego, ale jeżeli te złe myśli, one zatrzymują się w umyśle i sercu i zaczynają nas nagabywać jako reakcję na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce, wówczas takie myśli stają się pokusami. Pokusa to nic innego jak pobudzanie do złego. I ona pochodzi od wroga naszej duszy. Kto jest wrogiem naszej duszy? Często myślimy, że człowiek. To nie jest człowiek. Pismo Święte mówi, że my nie walczymy z krwią i ciałem. I jednym z głównych wrogów każdego z nas jest szatan. I szatanowi udało się wmówić, że on jest mało istotny. Ludzie czasami jako szatanie to się śmieją, że to co, to jakiś dobry duszek. Szatan jest realną istotą. Biblia bardzo dużo na ten temat mówi. I Pismo Święte wyraźnie o tym mówi, że on jest wrogiem Boga. Jezus w Ewangelii Jana powiedział o szatanie. On jest kłamcą, a więc dał cechę diabła, kłamcą. Jeśli ty kłamiesz, to ty tak naprawdę naśladujesz swojego ojca, który jest kłamcą diabła. Dalej, on był mężobójcą. On wprawdzie nie wytrwał. Gdy mówi kłamstwo, on mówi tylko i wyłącznie od siebie. Bóg nigdy nie kłamie. Bóg jest tylko i wyłącznie prawdą, czystą prawdą. W nim jest prawda. Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot i nikt do Ojca mego nie przyjdzie, jak tylko przeze mnie. I diabeł jest wrogiem Boga i jest wrogiem wszystkich tych, którzy są dziećmi Boga. On atakuje pokusami, on atakuje nasze zmysły, pamięć, wyobraźnię, uczucia, wolę, charakter. I kiedy zobaczymy na pierwsze, kiedy przeczytamy pierwsze karty Słowa Bożego, Pisma Świętego, to zauważymy, że szatan był tym, który doprowadził do upadku pierwszego człowieka w Edenie. Kiedy zastanawiamy się nad historią narodu wybranego, narodu żydowskiego, to ta historia to jest jedno i ciągłe pasmo walki szatana z narodem wybranym. Kiedy nie tak dawno obchodzono kolejną rocznicę narodzin Pana Jezusa Chrystusa, zauważmy, jakie było działanie diabła. Diabeł użył króla Heroda, chciał go użyć, ażeby zabić Jezusa. I dlatego też powiedział Herod do tych męców, idźcie, wywiedźcie się, gdzie on się narodził, abym ja tam poszedł. I ci męcy tam poszli, odnaleźli Pana Jezusa Chrystusa w Betlejem i wiemy, że anioł pański ochronił i dał sen w śnie i mówi do Józefa, zabierz niewiastę, zabierz dziecko i idźcie do Egiptu. A więc diabeł chciał użyć Heroda, żeby zabić Jezusa. Kiedy rozpatrujemy ziemską służbę Pana Jezusa, to zauważmy, że ona rozpoczęła się od konfrontacji z szatanem. Diabeł przychodził i kusił człowieka, kusił Chrystusa. Jak wiele razy ty jesteś kuszony przez różne rzeczy. Niejednokrotnie mówi się, gdzie diabeł nie może, tak zwani mówiąc, babę pośle. I jeżeli on ciebie nie może bezpośrednio uderzyć, to on może użyć kogoś, który jest blisko ciebie, aby przez tego człowieka wypowiedzieć bardzo jakąś niepochlebną opinię o tobie. Żeby powiedzieć ci coś takiego, że ty będziesz załamany, że nie będzie ci się chciało żyć, że nie będziesz już chciał nic. Prawda, że złe słowo bardzo mocno boli? Ciężko jest się podnieść. Na chorobę ciała ty możesz otrzymać jakiś lekarstwo, ale na chorobę duszy? Kto może to uczynić? Tylko i wyłącznie lekarz, prawdziwy lekarz, którym jest Chrystus. On jest lekarzem nad lekarzami. Ponadto kolejnym wrogiem dla naszej duszy jest świat. Co to jest świat? To jest system, który panuje. To jest całe to, co widzisz, co cię otacza z tymi różnymi wartościami. Zauważmy, jak bardzo teraz ten świat pędzi w kierunku tak zwanych, że każdy ma prawa. Ja nie jestem przeciwko temu. Nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy miał prawo. Prawa człowieka. Jest ta też również, że każdy może być tym, kim chce. I pod pozorem tej wolności wkrada się prawo, uchwala się prawo, które czyni, że twoje usta są zamykane. I jest legalizacja małżeństw homoseksualnych. Takie małżeństwa. To nie jest żadne małżeństwo, to pierwsza rzecz, która musi być dla nas wiadoma. Homoseksualizm jest grzechem. Biblia mówi o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Nigdy nie mówi o związku mężczyzny z mężczyzną, że to jest małżeństwo. Nigdy nie mówi o związku kobiety z kobietą, że to jest małżeństwo. Nie było małżeństwo, nie jest i nie będzie uznane przez Boga i przez tych, którzy stoją na Słowie Bożym. A zauważmy, pojedziecie do niektórych krajów, to tam możecie zobaczyć małżeństwo. Idzie dwóch panów, może pod rękę, i zastanawia się, kto jest żoną, a kto jest mężem. I mają prawa adopcji dzieci. Albo dwie panie, które spacerują i zastanawia się, która jest mężem. Świat to bezbożny system panujący na ziemi, któremu patronuje książę tego świata, szatan. I używając do swojego dzieła ludzi, którzy są wrodzy Bogu. Zobaczmy na Ewangelię świętego Jana, na 15 rozdział, 18 i 19 werset. Co powiedział Pan Jezus? Ewangelia świętego Jana, 15 rozdział, 18 i 19 werset. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. A więc Jezus mówi o pewnym systemie i ten system, on nie akceptuje tych, którzy żyją według Słowa Bożego, którzy idą za Bogiem. Dlatego, że ten system, temu systemowi patronuje diabeł, który jest wrogiem Boga, wrogiem Bożych rzeczy. List do apostołowie w liście do Jakuba. Jakub powiada, jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Trzecim wrogiem naszej duszy jest nasza stara natura. Co rozumiemy przez naszą starą naturę? Spójrzmy, jak wiele zła jest w człowieku. Ile jest złych skłonności. Kiedy rodzice, którzy wychowali swoje dzieci, więcej czasu, powiedz mi, czy poświęciłeś na oduczenie czynienia złego? Halo? Zgadza się? Jak dużo czasu poświęciłeś dla swojego dziecka? I jak poświęcałeś, żeby oduczyć je czynienia złego? I jak ciężko jest to? Dlatego, że to jest w ciele, to jest upadła natura człowieka. Ile złych skłonności, ileż pożądliwości jest w człowieku. Jakub pisze, że każdego wystawia na pokusę i nęci własna pożądliwość. Paweł nazywa tę starą naturę ciałem lub ciałem śmierci lub też starym człowiekiem. Możemy o tym przeczytać w liście do Galacjan, 5 rozdziale 16, od 16 do 21 wersetu. W liście do Rzymian, 6 rozdział, 6 werset. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat anatomii grzechu, a więc rozebrać to, jak to w ogóle wygląda, kiedy ten grzech powstaje. Powiedziałem, że myśl jest źródłem złego czynu. Tak, pokusa jest najczęstszą przyczyną złych myśli. A więc przychodzi pokusa. Pokusa od złego. I ona atakuje nasze myśli. Pokusa jest niczym innym jak bodźcem, to jest jakby uderzenie zła w człowieka. Ale pokusa to nie jest to samo, co zła myśl. Zła myśl jest następstwem pokusy. Każdy będzie kuszony. Jezus też był kuszony, ale nie popełnił grzechu. I tak samo ty będziesz kuszony. Ktoś ci przyjdzie, chodź, załatwimy tego sąsiada albo sąsiadkę, ma za dużo pieniędzy. A więc ktoś ciebie kusi. Możesz pójść, możesz nie pójść. A więc ona przychodzi. I pokusa jest źródłem zła myśl. Jest następstwem pokusy. Jest reakcją, przyjęciem jej. I powiem wam, że sama pokusa nie jest jeszcze grzechem. Jakub pisze, największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. List apostoła Jakuba, 1 rozdział, 2 werset. Grzech powstaje na skutek urzeczywistnionej pokusy. Szatan i świat kuszą z zewnątrz, a więc szatan i świat kuszą z zewnątrz, ale stara natura, która jest upadłym człowieku, ona działa z wewnątrz. Jak powstaje grzech? Najpierw uderza pokusa. Jest ona bodźcem do złego. Ona przychodzi z zewnątrz. Następnie budzi się zła myśl. Zły zamiar. I teraz człowiek zastanawia się. Jest taka jakby wewnętrzna walka. Jest pewne spięcie, walka, odruch sumienia. I dopiero potem następuje świadome zezwolenie woli, a również całkowita zgoda rozumu. Gdy więc wola i rozum aktywnie opowiedzą się za złą pokusą, wówczas powstaje grzech świadomy, że człowiek świadomie to czyni. I to jest grzech. Wtedy widzimy owoce tego grzechu. Jak więc widzimy tutaj, iż jest walka pomiędzy tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Paweł mówi, że ja chcę czynić dobre, ale trzyma mnie się złe. Grzech powstaje z chwilą udzielenia aprobaty, inaczej pozwolenia dla pokusy i pożądliwości. No i teraz można mówić na temat grzechu, pokusy, a ktoś by się zapytał mądrze, posłuchaj, to jak zwyciężyć pokusy? Co ja mam robić? I ja podam kilka odpowiedzi. Jest pokusa zawiniona przez człowieka. Na czym to polega? Jeżeli ty oglądasz wieczorami, a nie wiem, teraz to chyba można cały dzień, filmy erotyczne, idziesz do różnych, do kiosków, kupujesz sobie gazetki jakieś tam i oglądasz wystawy, filmy, ty szukasz nieodpowiedniego towarzystwa, to nie dziw się, że pokusa, ty po prostu sam zapraszasz tą pokusę. Jeśli diabłu pozwolisz, żeby jeśli diabłu dasz taki haczyk, to on najpierw powiesi czapkę, a potem całą szatę sobie powiesi i zamieszka w tobie. A więc ty musisz czuwać. Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Kiedy on to powiedział? Kiedy modlił się, kiedy miał przez jego śmiercią, kiedy on chciał, żeby apostołowie wraz z nim czuwali i modlili się. I potem oni spali, Jezus się modlił. Pamiętamy tą agonalną modlitwę, kiedy była taka intensywna modlitwa, gdy aż krew ściekała z niego. I oni spali. I przyszli żołnierze i co się zrobiło, co się stało z tymi? Oni uciekli. Piotr później się zaparł Pana Jezusa Chrystusa. A więc Chrystus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Z pokusami nie wolno igrać. Jest taki wielki Boży mąż, Samson. I w kulturach świata wiedzą o Samsonie, że ten człowiek, on stracił oczy, że ten człowiek został pokonany przez kobietę. Przez kobietę, która była niecnych obyczajów. I ten Samson, który znał Boga i służył Bogu, on świadomie wybrał grzech. I on żył w grzechu. I o tym mówi Księga Sędziów od 14 do 16 rozdziału. Gdy przychodzą pokusy, należy unikać z jednej strony pewności siebie. Co tam, ja tam się nie boję. Piotr mówi, Panie, choćby się wszyscy Ciebie zgorszyli, zaparli, ja absolutnie. Ale kiedy co do czego? Ty z nim byłeś. Nie, ja nie byłem. Ja go nie znam. Piotr zaparł się Chrystusa Jezusa, a więc był taki mocno pewny. Dlatego Biblia mówi, że tak, kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Diabeł słyszy to, co mówisz. Diabeł widzi też, jak się zachowujesz. I dlatego też my powinniśmy całe swoje życie bardzo mocno uzależnić od Boga. Tak to określę. Również Nowy Testament powiada, poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, a diabeł od was ucieknie. Tak naprawdę ty powinieneś patrzeć na Boga. Jak najmniej myśleć o diable. Powinieneś jak najwięcej myśleć o tych Bożych rzeczach. O tym, kim jest Jezus. Że Jezus go pokonał. Powinieneś myśleć o tym, co jest czyste, co jest poczciwe. Powinieneś unikać również złego towarzystwa. Jest takie powiedzonko. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Prawda? A, bo to go koledzy zmusili, żeby się napił. A, bo to. Gdyby nie chciał, to by się nie napił. A więc z kim przystajesz, takim się stajesz. Bóg też, ważna dla nas jest informacja. Pan Bóg nie dopuszcza więcej pokus, niż każdy może znieść. Możemy przeczytać o tym w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, 13 wersecie. Co należy robić, kiedy przychodzi pokusa? W chwili pokusy należy wtedy zwrócić się w modlitwie do Pana. Jezu, ratuj. Prosić Boga o pomoc. Wziąć Słowo Boże. A nawet zająć się pracą dla Pana. Jest niesamowita historia. W drugiej księdze Samuela, w Starym Testamencie, o królu Dawidzie. Dawid był potężnym mężem Bożym. Był człowiekiem według serca Bożego. I ten oto Dawid prowadził różne wojny i raz wysłał swoją armię na wojnę, a sam pozostał w Jerozolimie w swoim pałacu. A więc on w tym momencie, jak tam Biblia mówi, że w tym czasie, w owym czasie, gdy królowie wyruszają na wojnę, a więc przez ten fragment Bóg chciał pokazać, że w tym czasie Dawid powinien być ze swoją armią, on tego nie zrobił, po prostu nic nie robił. A więc z tej nudy, z tej bezczynności wkradł się grzech. I Biblia opisuje ten grzech cudzołóstwa oraz morderstwa, który popełnił król Dawid. Bóg nie dopuszcza więcej pokus, niż każdy może znieść. Mówi apostoł Paweł, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły wasze, ale Bóg jest tym, który z pokuszeniem daje siłę, aby to znieść, aby wyjść z tej pokusy. Możemy przeczytać w liście do Koryntian, pierwszym liście, 10 rozdziale, 13 wersecie. Samotność i bezczynność działają na naszą niekorzyść. W tym czasie, kiedy jesteś kuszony, przypominaj sobie obietnicę Boże, co Bóg powiedział do ciebie. W psalmie 50:15 wersecie czytamy: wzywaj mnie w dniu utrapienia, wtedy cię wyrwę, a ty mnie uwielbisz. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale 21 wersecie czytamy, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Powiem tak, że zwycięstwo nad pokusami jest tak naprawdę sprawdzianem naszej miłości wobec Boga i wobec naszej wierności wobec Niego. O czym mówi apostoł Jakub w 1 rozdziale 12 wersecie? Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokuszeniu, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie koronę żywota obiecaną przez Boga tym, którzy go miłują. Jezus w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale 5 wersecie powiada: jeśli kto słowo moje zachowa, śmierci nie będzie oglądał na wieki. A więc strzeżmy swego serca. Napełniajmy to serce Słowem Bożym. Chciejmy, aby do naszych uszu dochodziły dobre słowa. Jest typ muzyki, i również i w Polsce już jest dostępny, muzyka, która działa na podświadomość człowieka. Śpiewa się pewne i wypowiada się pewne słowa, ale te słowa odczytane od tyłu mówią o czymś innym. Wykorzystują to sataniści, że ludzie wyśpiewują pewne jakieś tam słowa, a tak naprawdę diable oddaje się tobie. Albo ja chcę być w piekle, diable. I to jest, a więc co dochodzi do twoich uszu? Co ty oglądasz? Co ty czytasz? Z kim przebywasz? A więc jakie rzeczy są wkładane do twojego serca, do twoich myśli? Ty nie możesz ich wszystkich przyjmować. Nie może być tak jak odkurzacz, który ściąga wszystko z podłogi. Ale ty musisz filtrować. Diabeł jest tym, który chce skazić twoje myśli, że on będzie poddawał ci różne słowa, on będzie ciebie kusił, ażebyś ty mógł coś uczynić złego, co spowoduje i złamiesz to 10 przykazanie. Tak naprawdę Bóg chce nas zachęcić ku temu, abyśmy zachowywali Jego słowo, abyśmy żyli Chrystusem. Jezus powiedział, że kto słowo moje zachowa, śmierć nie będzie oglądał na wieki. Co to jest słowo? Gdzie jest to słowo? Gdzie jest to niezniszczalne Boże słowo? To jest tutaj, w Piśmie Świętym. Każde słowo, które jest na kartach tej księgi, jest słowem natchnionym. Jest słowem, które Bóg włożył do tej księgi. Jest to tak naprawdę Boży przekaz dla ludzkości. Dlatego czytaj to słowo, napełniaj swoje serce Bożymi cudownymi rzeczami. I Jezus daje ci obietnicę, że błogosławiony mąż, który wytrwa w pokuszeniu, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie koronę żywota obiecaną przez Boga tym, którzy Go miłują. Jeśli kto słowo moje zachował, śmierci nie będzie oglądał na wieki. Amen.